Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Wojciech Gruszka, Inka Sieprecka, Tadeusz Marek przy mikrofonie i to jest ten moment, kiedy bardzo uważnie spoglądamy w magazynie filmowym. No właśnie, ja może zacznę od cytatu i to idzie tak. Wszędzie na świecie istnieją kina dobrego repertuaru, wyświetlające tylko dobrane pod kątem poziomu artystycznego pozycje. Ich zadaniem jest nie dać przepaść w labiryncie masowej produkcji komercyjnej pozycjom wartościowym oraz pomóc w stworzeniu publiczności nowego typu, domagającej się tworzenia filmów ambitnych i oryginalnych. Tak w 1961 roku pisał Jerzy Płażewski. No pytanie, czy te słowa zachowały aktualność, czy też nie. Jak to wygląda? Jak wygląda sytuacja kin studyjnych dziś w 2023 roku? Jak wygląda sytuacja kin studyjnych w Krakowie? To są te pytania, którymi otwieramy nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie filmowym. Zapraszamy Państwa przez najbliższą godzinę.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Kto nie kocha kina, niech śpi. To jest to hasło, to zawołanie, które przyświeca tegorocznej krakowskiej nocy kin studyjnych, a spać nie będą z pewnością ci, którzy w kinach krakowskich, kinach studyjnych duszami, ale także sterami, czasem żeglarzami, bo wiemy, że to są takie przestrzenie, które wymagają bardzo dużych umiejętności, jeśli idzie o wszechstronność, tak można byłoby powiedzieć. A są nimi Robert Skrzydlewski, reprezentujący Kino Kika i Agrafkę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marynia Gierac z Kina Pod Baranami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miłosz Chorodyski z Kina Kijów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Justyna Adamczyk z Kina Mikro.
Dzień dobry.
Monika Kilian z Kina Paradoks.
Dzień dobry.
I Anna Starewicz-Caban, kierowniczka Kina Sphinx. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i to jest tak, że my się spotykamy w bardzo dużym gronie i zanim przejdziemy do nocy kin studyjnych, tegorocznej jej odsłony, to ja mam do was takie pytanie związane z waszymi doświadczeniami kinowymi. Czy to jest tak, że wy zaczynaliście fascynację kinem w kinach studyjnych?
Ja może się odwołam do tego cytatu Płażewskiego, bo to jest ciekawa rzecz, że pan przytoczył to zdanie, ale trzeba go czytać też w pewnych znaczących okolicznościach w ogóle dla kontekstu filmowego. To jest 61 rok. Wiele rzeczy, jak chociażby Polska Szkoła Plakatu, wyrosło na fali odcięcia się trochę od amerykańskiej popkultury, no siłą rzeczy, dlatego że mieliśmy do czynienia z systemem komunistycznym, który tworzył pewną antytezę w stosunku do Zachodu. Natomiast akurat te słowa to są słowa, których ja bym nie do końca interpretował i przekładał na język dzisiejszy, na język współczesny. Dlatego że pamiętajmy, że kino jako miejsce, w którym ogląda się filmy, zrodziło się z potrzeby komercyjnej. To wielkie studia filmowe stworzyły sieć kin, na których, krótko mówiąc, zarabiały. Natomiast to, co w tym cytacie jest istotne, to kwestia, która już dzisiaj jest, no ja jestem kulturoznawcą z wykształcenia, w związku z powyższym będę bronił tej tezy, że dzielenie kultury w jakikolwiek sposób na wysoką i niską to jest, nazwijmy to, niewłaściwe podejście do tego znaczenia słowa. Dlatego, że wszystko, co, z czym obcujemy, jest kulturą. I rozgraniczanie jakieś to jest tworzenie takich sztucznych dystansów, w których też dzielimy widzów na lepszych i gorszych. Natomiast w kwestii recepcji filmu, to kino jest istotnym doświadczeniem kulturowym z uwagi na to, że kino stworzyło możliwość intymnego doświadczenia, jakim jest zanurzenie się w opowieści. Zanurzenie się w opowieści i przeżywanie tego, co w teatrach antycznych mogliśmy nazywać katarzis. Czy to mamy do czynienia z westernem, w którym też jest walka dobra ze złem, czy mamy do czynienia z późnym Buñuelem, który pozbawiony już, można powiedzieć, pewnych konwenansów, odpowiada ostro swoim językiem filmowym na zjawiska kulturowe. Kino jest dialogiem między widzem a twórcą, tak jak każde inne dzieło sztuki.
Angażowanie się w opowieść i wsiąkanie w opowieść, no, angażujące inne zmysły, bo wcześniej przecież działo się to ze sprawą literatury. Monika Kilian, bardzo proszę.
Ja pozwolę sobie wrócić trochę do tego pytania, bo mnie korci tak na wspomnienia, jeśli chodzi o to, skąd się wzięła ta praca też w kinie studyjnym. I trochę nawiążę tutaj do przedmówcy. Tak, takie pierwsze moje doświadczenie kinowe, to właściwie to było kino studyjne. Pomimo tego, że wtedy oczywiście takiej sieci nie było, bo to było jeszcze końcówka lat 80., początek lat 90. I to, co mnie urzekło w tym sposobie wtedy prowadzenia kina przez ówczesnych właścicieli, to było Trójmiejskie Kino Kameralne Helikon i trzeci Leningrad, później Neptun, już niestety w części nieistniejące, to podejście do widza. I w tym mi się wydaje, jeśli chodzi o to kino studyjne, czym my się to... Nie chodzi tu o to, że my dzielimy, że my mamy lepszych widzów, bardziej wyrafinowanych albo jakichś takich bardziej nastawionych na trudniejsze filmy. Tylko po prostu to podejście do widza jest bardziej bezpośrednie. Ono jest, my mamy z nim kontakt taki po prostu jako między, nie wiem, no, znajomymi bym mogła ująć. Ja wiem, że to się może wydać wyświechtane, ale faktycznie tak jest, bo my się rozpoznajemy. To jest oczywiście kwestia skali też. Ja sobie zdaję sprawę z tego i nie traktuję pracowników kin niestudyjnych, że oni są w jakiś sposób obcesowi wobec swoich widzów, albo dla nich to nie jest istotne. Tylko, że my dajemy sobie szansę przez naszą wielkość na to, żeby z tymi widzami mieć bezpośredni kontakt.
Ja myślę, że istotne jest to, że kiedy spojrzymy na to, jak te kina studyjne powstawały, to były okolice lat 20. Mówię o Europie w tym momencie, latach 20. w Europie, że kiedy mówimy w tym momencie o filmach arthouse'owych, no to przecież to jest ta nazwa, która wyniknęła właśnie z tych małych klubów, które powstawały po to, żeby pokazywać kino awangardowe, kino inne, kino, które nie było związane z wszechobecnym mainstreamem. Ja się zastanawiam, ile w tym jest prawdy. Na ile to jest tak, że faktycznie art house należy wiązać z kinem studyjnym i jak to wygląda w kontekście tego sporu, który tutaj wynikł w kontekście dokonania ewentualnego wartościowania i różnicowania?
To ja może spróbuję poniekąd pogodzić nas wszystkich. To znaczy, wydaje mi się, że tak jak powiedział pan Miłosz, jakby kino jest zarówno kino wysokie, kino mainstreamowe, bardziej popularne, bardziej niszowe, przeróżne. Ale też odwołując się właśnie do tego cytatu Płażewskiego, kino studyjne to jest takie kino, i myślę, że to akurat jest aktualne do dziś, które w jakiś sposób proponuje kuratorski wybór w swoim programie. I w tym programie nie musi być wyłącznie arthouse i Buñuel i coś bardzo niszowego. Mogą tam być też Gwiezdne Wojny, czyli dobrej jakości mainstream. Mówię tak w swoim
Gwiezdne
imieniu.
Gwiezdne Wojny są też wybitnym filmem, no, nie oszukujmy się.
Powiedzcie, ile jest prawdy w tym, że pierwszy Awatar Jamesa Camerona przyczynił się do cyfryzacji kin studyjnych?
Nie, to pierwsze Gwiezdne Wojny, czyli dosłownie pierwsze, czyli Mroczne Widmo przyczyniło się do cyfryzacji, dlatego, że Lucas powiedział wprost, jak nie będziecie mieć projektorów cyfrowych, to ja nie dam wam filmu i nie zarobicie po amerykańsku. I tak się zadziało w przypadku kin cyfrowych. Natomiast Avatar był konsekwencją tej rewolucji, ponieważ no, jako też kino mikro, tutaj koleżanka może więcej powiedzieć, przeprowadzaliśmy cyfryzację kin, sieci kin studyjnych w Małopolsce, więc to była duża rewolucja na tamten okres czasu, ale to już z perspektywy czasu to jest około 20 lat temu. Natomiast to, co wspomniała tutaj pani Marynia a propos kuratorskiego wyboru, to jest bardzo istotny element, tak? Bo jeżeli mamy styczność ze sztuką, a film jest sztuką, to w odpowiedni dobór tej sztuki też do widza, o czym tutaj mówiła pani Monika, czyli do odbiorcy, którego znamy, jest właśnie tym kluczem do rozumienia kina studyjnego, bo samo studio kojarzy nam się już z jakąś wartością artystyczną, no bo w studio przecież mamy atelier fotograficzne, w studio też tworzyli artyści, bo tak przecież Pablo Picasso pracował, czy Józef Czapski w swoim studiu, a nie w pracowni.
No studio to też studia, powiedziałabym, czyli coś, co studiujemy, czyli bardziej się pochylamy nad wartością.
Tak, czyli tutaj jest kwestia dosyć, myślę, ważna, która wiąże się z drugim słowem, które określa naszą kulturę współczesną, a mianowicie uważnością. Bo tą uważność tracimy gdzieś w kontakcie z filmem, który jest nam dany w streamingu, tak, czy za pośrednictwem platformy VOD, czy w takiej dostępności powszechnej, to znaczy, że możemy sobie go w każdej chwili odtworzyć. Uważność tego zdarzenia, jakim jest pójście do kina i obejrzenie filmu od początku do końca, jest dosyć istotna, tak? Dlatego, że my musimy skupić naszą uwagę właśnie na tym obrazie, na tym artyście, na tym, co nam chce pokazać, ale to też w jaki sposób chce nam pokazać.
To jest także pytanie o funkcję kina i o to, którą funkcję kina chcemy eksplorować w ramach kontaktu z obrazem kinowym. I myślę, że gdybyśmy spojrzeli na to, co dzieje się w multiplexach, na to, co dzieje się w kinach, w końcu w serwisach streamingowych, to te funkcje byłyby różne i te przestrzenie, które chcemy rozwijać jako odbiorcy, byłyby różne.
Tak, ale w multiplexach też jest widz studyjny. To znaczy nie ma się co obrażać na multiplexy, dlatego że czasami też jest taka potrzeba po prostu zwyczajnej rozrywki, tak? Pójścia, zjedzenia popcornu i to jest jak najbardziej zrozumiałe, bo z tym się kojarzy kino, tak? Kino jest też...
A na streamingi?
Też. Zwróćmy uwagę na to, że seanse, czy to, co wprowadziły platformy, czyli współużytkowanie online streamingów, ale nawet tworzenie takich wspólnych seansów, gdzie dwie osoby są w różnym miejscu, ale przeżywają ten film równocześnie, jest taką pozostałością kina. Czyli my cały czas odwołujemy się do tego doświadczenia w kinie, mimo że konsumujemy, brzydkie słowo, ale odwołujące się do tego, w jaki sposób oglądamy filmy teraz, konsumujemy kulturę za pośrednictwem innych mediów.
Można konsumować, można się delektować. Justyna Adamczyk chciała coś powiedzieć.
Znaczy ja wrócę, myślę, też do takiego trzonu tego, o czym chcieliśmy rozmawiać, o kinach studyjnych, bo możemy rozmawiać o kuratorowaniu, możemy rozmawiać o kinie jako miejscu, w którym się spotykamy, ale myślę, że to gdzieś łączy nas wszystkich, że u nas to jest przede wszystkim coś dodatkowego, bo my jesteśmy kinami studyjnymi, które oferują wszelkiego rodzaju warsztaty, spotkania. To jest rozszerzone, nie sam seans. I to też widać właśnie przy Nocy Kin Studyjnych, gdzie mamy to dodatkowe spotkanie. To są prelekcje, to są dyskusje, które się, owszem, dajemy je dodatkowo, ale często one się też toczą między naszymi widzami na korytarzach. Oni zagadują kasjerów, oni znają przecież nas wszystkich i dyskutują z konkretnymi osobami o konkretnych rzeczach. Mi się to zdarza wielokrotnie, nawet jak nie jestem w pracy, spotykać ludzi i z nimi rozmawiać o filmach, więc to jest też, myślę, siła kin studyjnych, odróżniająca nas od wszystkich innych platform filmowych, czy miejsc, gdzie filmy oglądać możemy, że to jest też spotkanie takie po prostu z drugim człowiekiem i wymianą zdań. To jest wykład, to jest reżyser, to jest aktor, to są te dodatkowe rzeczy, które właśnie myślę i co widać ostatnio, o czym rozmawialiśmy, po frekwencji na wszelkich właśnie eventach, które organizujemy, tak, pokazach z dodatkową jakąś aktywnością, że to działa i to tak naprawdę to głównie ostatnio przyciąga widzów do kina. To nas na pewno wszystkich bardzo cieszy, bo to jest gdzieś główna rzecz, nad którą pracujemy na co dzień.
I chciałabym dodać jeszcze do Justyny, i tu się na pewno też wszyscy zgodzimy, że istotą tego doświadczenia kinowego jest to, że idziemy do przestrzeni jednak publicznej, w której spotykamy osoby nieznajome nam. Możemy wyjść ze znajomymi, ale nie jesteśmy jedynymi uczestnikami. Dzięki temu następuje też, właśnie szczególnie w takich spotkaniach, wymiana myśli z ludźmi nam nieznanymi, przypadkowymi, z którymi na przykład możemy się zetrzeć też, bo mają zupełnie inną wrażliwość. To nas otwiera. Nie tylko w kontekście z dziełem filmowym, które tak wsobnie, powiedzmy, kontemplujemy, ale otwiera nas to zderzenie w ogóle z drugim.
Mnie się od razu kojarzy cykl, o którym kiedyś mówiliśmy w magazynie filmowym. To taki bardzo wymowny przykład najlepszych z najgorszych. Kiedy Justyna opowiadała zresztą z kuratorką tego cyklu o tym, co się dzieje w sali kinowej w momencie, kiedy ludzie przychodzą po to, żeby oglądać złe, absolutnie okropne filmy.
Kino klasy B, tak. W oprawie i całą otoczką towarzyszenia i wspólnego seansu. Także to też jest ładne wrócenie do tego, że
oglądamy filmy arthouse'owe, oglądamy filmy komercyjne, ale też czasem oglądamy najgorsze filmy. I to gdzieś kompletnie łączy kino studyjne, że nasz repertuar jest bardzo patchworkowy, bym to mogła powiedzieć.
Tak, ale to na pewno. Dzięki. Ale jeszcze chciałam wrócić do tego, co powiedziałeś, ten nasz bardzo, obdwie mówiłyście, ten nasz bezpośredni jakby kontakt z naszymi widzami, którzy nas znają, którzy sobie z nami gadają i opowiadają, to jest pewnego rodzaju dodatkowa odpowiedzialność za filmy, które my wybieramy. W bardzo wielu kinach studyjnych oczywiście nie gramy wszystkiego, co się pojawia na rynku, tylko dokonujemy wyborów, które są bardzo naszymi indywidualnymi, osobistymi wyborami. Bardzo często to jest wybór pod tytułem pokażę wam to, co ja bym sama chętnie obejrzała. I teraz, jeżeli widzowie wychodzą z kina i mówią, ojejku, jakie to było niedobre, na przykład, bo mi się nie podobało, to ja się muszę wytłumaczyć trochę, dlaczego uznałam, że warto to zaproponować. Oczywiście jak wyjdą i powiedzą, ale fajny film pani wybrała, to ja się tylko bardzo cieszę i z dumą się uśmiecham. Ale bywa to różnie i to jest nasze odpowiedzialne w stosunku do widza.
Miłosz Chorodyski.
Myślę, że tutaj rozmawiamy jeszcze o jednym wymiarze, a mianowicie o czymś takim, co jest bardzo performatywne dla kina, a mianowicie o zdarzeniu, tak? Ponieważ to, co powiedziała Justyna o tym, że przychodzimy też na filmy, które niekoniecznie są dobre, tak? W rozumieniu takim filmoznawczym, to pokazuje fakt, że liczy się samo zdarzenie, jakim jest wyjście do kina, tak? Czy bycie w kinie. Co to oznacza? To jest nie chcę nadużywać tego słowa, ale z punktu widzenia takiego podejścia chociażby fenomenologicznego, jest to takie zdarzenie quasi-sakralne, tak? To znaczy udajemy się do jakiegoś miejsca, które jest inne niż to miejsce znane nam w codzienności. W jaki sposób ono jest na marginesie, w jaki sposób jest poza porządkiem codzienności i w tym porządku, poza tym porządkiem codzienności doświadczamy czegoś, co jest wymyślone, ale przeżywamy to tak, jakby było prawdziwe i dotyczyło nas. Czyli krótko mówiąc, tak jak wyjście do teatru, czyli kontakt z jakąś historią, która może jest też historią o nas.
To ja w takim razie dopytam, bo ja myślę, że z pana słów wynika jeszcze jeden wątek, nieco bardziej ogólny, ale myślę, że warto go w skrócie przy okazji tej naszej rozmowy dotknąć. Rozmowy bądź co bądź dotykającej wartości drzemiącej w kinie w ogóle. To znaczy ja nawiązałem do tego wcześniej, że gdy mówił pan o wsiąkaniu w historię, to można byłoby powiedzieć, że doświadczenie literackie także proponuje taki sposób przeżywania fikcji. Na czym polega osobliwość doświadczenia kinowego?
Przede wszystkim intermedialność, dlatego że doświadczając spotkania z dziełem filmowym, doświadczamy spotkania z muzyką, z tekstem literackim, z jakąś formą sztuki teatralnej, tak, czyli z grą aktorską, ze scenografią, ze sztukami plastycznymi, bo wiele przecież filmów jest zapośredniczonych, brzydkie słowo, ale takie modne, zapośredniczonych właśnie w innych dziedzinach sztuki. Czyli w jaki sposób doświadczamy wielości sztuk przez jedną?
To ja jeszcze od siebie dodam i wrócę, bo to też już tutaj padło nieraz, że tym wyróżnikiem na pewno jest ta wspólnota doświadczenia. Ta wspólnota, która po prostu sięga aż do jaskini Platona, gdzie wszyscy w ciemności byliśmy zebrani razem i patrzyliśmy na ekran. Patrzymy do dziś. Każdy widzi swój film w swoim umyśle, ale po to oglądamy go razem, żeby móc się tym odbiorem wymienić, podzielić.
To jest bardzo istotne, co powiedziała pani Marynia, dlatego że to oglądanie subiektywne filmu jest, myślę, że też wartością kina. Dlatego że sam twórca, tworząc film, tworzy go w sposób subiektywny, ale doświadczając opinii innych, w jaki sposób obiektywizuje własne dzieło. Tak? Czyli patrzy przez perspektywę innych doświadczeń, innych ludzi, może nawet skrajnych spojrzeń na dzieło, które wydaje się pozornie zobiektywizowane.
Monika Kilian.
Tak, bo jeszcze zauważmy, na pewno wszyscy mamy to doświadczenie, jak odbiór osób na sali kinowej wpływa na nasz odbiór bezpośrednio. Poprzez to, że przecież oglądając, czujemy energię osoby obok. na przykład, która jest zachwycona, albo która jest zirytowana. I to nagle nam wpływa zupełnie inaczej na postrzeganie tego filmu. To też jest, nie? Że to nie jest
to jest doświadczenie zbiorowe. No, jesteśmy istotami społecznymi, w związku z powyższym, jeżeli śmiejemy się, to lubimy się śmiać razem, a nie samotnie w czterech ścianach.
To na koniec tej części poświęconej, ja wiem, istocie refleksji nad kinem studyjnym. Ostatni wątek, który chciałbym poruszyć, a mianowicie to, czy kiedy wspominacie doświadczenie kinowe, zakładam, że to były doświadczenia właśnie związane przede wszystkim z kinami studyjnymi. Ja myślę, że Marynia też, która dorastała przecież w Wandzie, tak, może coś na ten temat powiedzieć. Czy w tych waszych obserwacjach, tym doświadczeniu pierwotnym, dziecięcym, młodzieńczym, wynikają czy wyłaniają się z tego takie rzeczy, które wskazują na to, jak zmieniło się kino studyjne, jak zmieniła się funkcja, jak zmieniła się rola, jak się zmieniło to, co się dzieje w kinie studyjnym względem tych lat 60., 70., 80., no i teraz mamy 2023 rok.
Zdecydowanie. Wracając do tego cytatu pana Parzyskiego, on stworzył tak naprawdę taką sieć, to się nazywało właśnie Kino Dobrych Filmów. Nie wiem, czy to można uznać za początek sieci kin studyjnych, ale pamiętajmy o tym, że to był rok 1961. Kina wszystkie były upaństwowione i wtedy faktycznie bardzo łatwo było repertuarować poszczególne kina i wyznaczyć konkretne kina studyjne. I tak się właśnie działo. Potem na przestrzeni tych lat, gdzieś koniec lat 80., duży kryzys w kinach, początek lat 90., kiedy była już komercjalizacja, kina przechodziły w ręce prywatne. Nie istniała też wtedy sieć kin studyjnych, dopiero troszeczkę później agencja, już nie pamiętam teraz, ale powoli się jakby to odbudowywało. Natomiast w tych latach 60., 70., 80. był wyraźny podział kina z kin studyjnych z kinami komercyjnymi.
Znaczy ja ad vocem, bo ja się nie do końca zgadzam z tą kwestią, bo oczywiście z perspektywy historii to tak nam się wydaje, że kiedyś było lepiej. No nie gloryfikujmy też jakby państwowych kin, dlatego że repertuar był obcięty, tak? No, nie byłoby konfrontacji i nie byłoby wspaniałych filmów na konfrontacjach, na których ludzie stali w kolejce, gdyby te filmy, by rzeczywiście kina były tak repertuarowane, jakby twórcy tego chcieli. Pamiętajmy, że były filmy, które były na półkach i można było je obejrzeć tylko w niektórych wybranych kinach studyjnych, które no, narażały się na zamknięcie wręcz, pokazując te filmy awangardowe, czy filmy, które nazwijmy to, funkcjonowały też w drugim obiegu. Także na pewno wartością było to, że kina były w stabilnym systemie, natomiast no, też twórcy funkcjonowali w takiej okrojonej rzeczywistości. No, nie dysponowali pełnym repertuarem, z którego mogli czerpać. W związku z powyższym te tak zwane dobre filmy, no to też nie były wszystkie filmy, które były dopuszczone do dystrybucji. Pamiętajmy, kiedy wchodziły na ekrany kin filmy, które były zakazane, tak? Chociażby Doktor Żywago.
Ja myślę, że Robertowi chodziło o przytoczenie pewnej po prostu historii, takiej faktograficznej.
Ja wiem, tylko żebyśmy po prostu się trzymali pewnej rzeczywistości też opisanej, bo fajnie się cytuje lata 60., natomiast no, pamiętajmy, że to były kulawe lata 60. u nas, niestety. Nie takie, jakbyśmy chcieli.
A zatem, gdybyśmy mieli przejść do tego, czym kino studyjne powinno być w 2023 roku, to jak byśmy to ujęli w kilku słowach?
To mamy po prostu same tipy podczas naszej rozmowy się wyłaniają. Wyłania się uważność, wspólnota, kontakt z widzem.
Intymność.
Intymność, doświadczenia.
I w takim razie do tego świata będziemy Państwa zapraszać także i w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania w magazynie filmowym, ponieważ Noc Kin Studyjnych to jest ten szyld, pod którym dzisiaj się spotykamy.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
noc kin studyjnych, to już czwarty raz w Krakowie. Kto nie kocha kina, niech śpi, tak zawołują organizatorzy. No właśnie, a z nami ci, którzy spać nie będą z pewnością, Robert Skrzydlewski, Marynia Gierat, Miłosz Chorodyski, Justyna Adamczyk, Monika Kilian i Anna Starewicz-Caban, czyli reprezentanci krakowskich kin studyjnych. Zresztą Kraków to jest to miasto, w którym kin studyjnych nam nie brakuje i tak naprawdę w każdym zakątku tego miasta można znaleźć taki ciepły kąt, w którym można kina doświadczyć, także spotkania, o którym rozmawialiśmy w poprzedniej części naszego dzisiejszego spotkania w magazynie filmowym. Mam taką propozycję w związku z tym, żebyśmy dotknęli tego programu, który kina przygotowały na okoliczność tejże jutrzejszej, bo to 15 kwietnia wszystko się odbędzie, nocy kin studyjnych. I zacznijmy może od tej gry, która nas czeka. Robert Skrzydlewski, który no właśnie związany z Fundacją Wspierania Kultury Filmowej, Cyrk Edison. No i to, jeśli dobrze się orientuję, to wy tam namieszaliście i będziecie mieszać w sobotę.
Chodzi o kinową grę miejską, która już jest po raz drugi z nami. Czwarta noc kin studyjnych, po raz drugi kinowa gra miejska. Hasłem przewodnim jest Filmowy Kraków. Startujemy 15 kwietnia, sobota, godzina 10 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki przy sali kinowej Kina pod Baranami na poziomie -1. Tam startuje 21 drużyn, które się zgłosiło w tegorocznej edycji gry. I tam też kończymy do godziny 14, 10 do 14. W tym czasie zespoły odwiedzają wszystkie nasze 7 kin studyjnych, ale też miejsca, które związane są z kręceniem filmów w Krakowie. I nie tylko. Szczegóły oczywiście nie mogę zdradzać. Wszyscy uczestnicy gry rozwiązują zadania, zdobywają punkty. O 14.30 w kinie Agrawka będzie rozdanie nagród. Bardzo, bardzo atrakcyjne.
No więc gra miejska, ale to nie wszystko, dlatego że jeśli już jesteśmy przy tobie, Robercie, to Kika i Agrawka, a tam będzie się działo. Powiedz o tym trochę więcej.
Zacznę od Agrawki. W Agrawce o godzinie 18 wyświetlimy film Kobieta na dachu. I będzie spotkanie z panią Dorotą Pomykałą.
Ważny film.
Bardzo ważny film, no i bardzo ważna rola pani Doroty, za którą dostała zresztą też niedawno Nagrodę Orła 2023. Pani Dorota będzie oczywiście naszym gościem. Udało nam się ją zaprosić.
Czyli opowieść poniekąd o kobiecości, o późnej kobiecości, o tej kobiecości, która na kinowym ekranie wcale nie jest aż tak popularna.
Nie jest popularna, ona nawet co zaznaczyła na Festiwalu w Gdyni, że apelowała wręcz do reżyserów, żeby nie zapominali o aktorkach no w takim właśnie dojrzałym wieku jak pani Dorota.
A zatem ten obraz Anny Jadowskiej, spotkanie z Dorotą Pomykałą. No i idźmy dalej.
Potem o 21.30 zaprezentujemy 3 krótkometrażowe fabuły dystrybuowane przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Filmy nagradzane na festiwalach, między innymi Festiwalu Krakowskim w zeszłym roku. Film Wiktoria, film Wróbel.
I też powraca wątek kobiecości. Tej późnej kobiecości.
Świetną rolę też dojrzałej pani Katarzyny Figury. To w kinie Agrawka, natomiast w kinie Kika zapraszamy najmłodszych o 11.30 na Juku i Magiczny Kwiat. Film poniekąd o tematyce muzycznej, a dlatego, że postanowiliśmy zaprezentować o godzinie 16 i 18 dwa filmy z muzyką Krzysztofa Komedy. Pierwszy to Do widzenia do jutra Janusza Morgensterna, drugi film to Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy. Oba filmy będą poprzedzone prelekcją. Pierwszy film, Do widzenia do jutra, wideo prelekcją pana Tomasza Kolankiewicza, który jest dyrektorem artystycznym festiwalu w Gdyni.
Bo to swoją drogą też w ramach, jeśli dobrze kojarzę, krótkiej historii polskiego kina,
tak
prawda?
Tak jest. Zresztą cykl, który jest prezentowany w naszych kinach studyjnych.
Tak, i to jest też ten cykl, który pokazuje to, że te kina studyjne to jest taka jedna wielka rodzina, dlatego że to Stowarzyszenie Kin Studyjnych rzecz całą zainicjowało, no i teraz to się jakoś tak roznosi.
Tak, to ważne, że my ze sobą współpracujemy i jakoś w jakiś sposób też się uzupełniamy.
I się lubicie nawet czasem.
Lubimy się bardzo.
Czasami tak.
Drugi pokaz to Niewinni czarodzieje o godzinie 18 przed seansem prelekcję do tego filmu wygłosi pani Magda Miśka-Jackowska, dziennikarka, radiowa też dziennikarka, autorka podcastu o muzyce filmowej i to w kinie Kika, naszym najmłodszym kinie studyjnym w Krakowie.
No a Kino pod Baranami zaprasza trochę do, ja wiem, no dla nas być może do powrócenia do cudownych nocy filmowych, chociażby w szkołach na przykład, dlatego, że to będzie faktycznie noc filmowa. O czwartej, tak, ma się wszystko zakończyć i Marynia Gierat będzie jeszcze śniadanie przygotowywać.
Tak jest, i podawać rano. Tak, ale boję się, że niestety nikt z nas nie mógłby wziąć udziału w tej nocy, ponieważ noc przygotowaliśmy ściśle dla młodych widzów, tak od 14 do 18 roku życia. Chcieliśmy im oddać kino. My na co dzień prowadzimy też taki cykl, który się nazywa Spotkania Młodych Amatorów Kina. To oczywiście nie tylko do uczestników tego cyklu, bo zapraszamy może też tych, którzy jeszcze na naszych spotkaniach nie byli, ale chodzi o to, żeby młodzi zobaczyli, że w kinie jest fajnie i nawet jeżeli do tej pory nie było kino ich pierwszym wyborem, to chcemy, żeby tak było. Tym bardziej, że pokażemy w trakcie tego maratonu filmowego dwa świetne filmy, których bohaterami są młodzi ludzie. Na początek dokument Jutro albo pojutrze, który kręcił właściwie młody człowiek. Zaczął kręcić materiały dokumentalne w wieku 14 lat. Kręcił przez paręnaście, właściwie obserwując, jak jego koledzy dorastają w takim środowisku deskorolkowców. I wyszedł z tego niezwykły dokument, który pokazuje właśnie te dobre i złe strony tego czasu dojrzewania. I ten dokument będzie można zetknąć później z filmem fabularnym autorstwa Johna Hilla, czyli aktora, który tutaj stanął za kamerą. Film nazywa się Mid-90s, czyli Najlepsze lata. I też to jest podobna tematyka. Znów deskorolkowcy, znów młodzi bohaterowie, którzy po prostu przeżywają pierwsze miłości, ale też przeżywają kłopoty w rodzinie. I te dwa obrazy będą punktem wyjścia do rozmowy. Będziemy chcieli o tych filmach podyskutować. W przerwie między filmami też quiz filmowy.
I można przede wszystkim wziąć śpiwory, tak państwo informują.
Tak, śpiwory, poduszki, dresy, piżamy, żeby było wygodnie.
Natomiast tutaj noc filmowa z jednej strony, a z drugiej strony będzie też ekologicznie, bo w kinie Kijów nie tylko projekcje, ale także warsztaty się odbędą, Miłosz Chorodewski.
Tutaj na moment wrócę do tematu poprzedniej audycji, a mianowicie do naszych wspomnień.
To ta sama audycja była, panie prezesie.
To tej samej audycji, tylko pierwszej części.
To jest wszystko wszędzie naraz, tak? Jesteśmy trochę w tym uniwersum teraz. Wszystko się zgadza.
W metawersie jesteśmy radiowym. Ponieważ będziemy puszczać taki film, który mnie się kojarzy ze wspomnieniem lat młodości. Zresztą tak mocno koresponduje z tym wspomnieniem, a mianowicie mówiąc, skoro odwołujemy się do tej samej audycji, w poprzedniej części o konfrontacjach, a mianowicie takim święcie filmowym, które powstało z deficytu, tak, czyli z braku filmów repertuarowych i z tęsknoty za filmem, który no, jest incydentalnie w kinie. No, to jest dosyć ważna kwestia, dlatego że teraz jesteśmy w kulturze obfitości. Tak? My mamy nie dość, że dużo możliwości oglądania filmów, to jeszcze w różny sposób. Tak? Możemy korzystać w sposób nieograniczony. W moich czasach, mojego dzieciństwa czekało się rok, dwa na film, tak? Żeby go zobaczyć i to rzeczywiście było prawdziwe święto. I takim filmem był Kojaniskati. Film, który po raz pierwszy chyba pokazywał w obrazowy sposób, jak wpływ człowieka jest namacalny, jeżeli chodzi o degradację przyrody. I myślę, że taką korespondencją z tym filmem, który pewnie już dzisiaj młodzi widzowie nie pamiętają, ale wciąż jest dostępny i polecam, żeby go zobaczyć, jest film Rzeka, gdzie narratorem jest Willem Dafoe. Rzeka, film o tym, jak rodziła się cywilizacja i organizowała się wokół źródeł wody, tak, czyli rzek, ale też w jaki sposób my wpłynęliśmy na tą przyrodę. I dziś nie ma praktycznie rzeki, która jest bez ingerencji człowieka, czyli gdzie nie zmieniono koryta, nie postawiono mostu, nie postawiono tamy, czyli w jaki sposób nie ingerowano w to, co jest naturalne. historia człowieka to jest historia o rzekach, o Nilu, o Jangcy, o
Eufracie i Tygrysie.
O Rio Bravo i tak dalej, nie? Więc polecam ten film i polecam drugi film istotny z punktu widzenia dzisiejszego spojrzenia na przeszłość, a mianowicie Simona. Film o Simonie Kossak, ekolożce i aktywistce w czasach, kiedy to jeszcze nie było modne, a wręcz było uważane za coś wręcz nienormalnego. Dlatego, że Simona, która w sposób dobrowolny zdecydowała się na życie na odludziu, czyli w Puszczy Białowieskiej, zrobiła coś absolutnie fenomenalnego, czyli zmieniła przestrzeń i zmieniła kulturę wokół siebie. Czyli wyrównała tą dysproporcję między człowiekiem zdobywcą, łowcą, a człowiekiem, który współegzystuje z częścią przyrody.
Simona to jest także opowieść o tym, co może się zrodzić z pakowania ogórków w słoiki. To enigmatycznie zawieszam tutaj głos, bo państwo mają szansę to sprawdzić. Na kinowym ekranie to też ważne, bo to nowa rzecz. W zeszłym roku miała miejsce premiera i na kinowym ekranie to nieczęsto już teraz można, a teraz, to znaczy jutro, będzie można.
To jeszcze dopełnienie tych dwóch obrazów jest historia o pszczołach, bo pszczoły wciąż są ważne w naszym ekosystemie, zwłaszcza w ekosystemie miejskim. I taka mała zapowiedź, że przymierzamy się do tego, żeby powstały ule na kinie kijów. Stąd takie małe mrugnięcie okiem do naszych widzów.
Pszczoły istotne. Ja tylko dodam na marginesie, to całkowicie nie ma związku z tą audycją, ale że pszczoły są do tego stopnia ważne, że nawet mają swój osobny, odrębny i jedynie własny artykuł w kodeksie cywilnym dotyczący roju pszczół. Inne zwierzęta takiego nie mają. Natomiast nie o pszczołach w tym momencie, a o tym, co mroczne, straszne, ale momentami też krakowskie. Justyna Adamczyk, Kino Mikro i opowieść o...
krakowskich mordercach.
No i bardzo proszę, zrobiło się przyjemnie od razu.
My w tym roku przewrotnie, my stawiamy, i w poprzednich latach też tak było, na wieczorne doznania filmowe, więc na fali bardzo popularnych kryminałów poczytnych niesamowicie w Polsce, bo przecież Chmielarz, Mróz czy Bonda to są najgorętsze nazwiska polskiej literatury w tym momencie, szczyty list, gdzieś tam sprzedażowe, więc pomyślałyśmy, że nasze rodzime podwórko krakowskie ma się też czym pochwalić, więc wyciągamy z szafy naszych kolegów kinowych, którzy zaprezentują o 21.30 startujemy z dwoma odcinkami serialu Polscy Seryjni i obejrzymy po odcinku o Karolu Kocie i Władysławie Mazurkiewiczu, czyli dwóm najbardziej znanym nazwiskom morderczym w Krakowie. Do tego spotkanie z twórcami serialu, ludźmi, którzy go przygotowywali, szukali wszystkich informacji, są reporterami, dziennikarzami i znają się na tym najlepiej. Także Przemysław Semczuk i Piotr Litka odwiedzą kino i opowiedzą chętnym widzom wszystkie mroczne sekrety powstawania tych dokumentów. A 5 minut po północy, znany wszystkim dobrze, bo nasz Marcin Koszałka Krakowski, Czerwony Pająk. Także nawiązanie jak najbardziej filmowe do dokumentów. Zaczynamy od faktu, kończymy też na jakiejś takiej fabularnej fikcji, więc mordercy u nas przede wszystkim. Zapraszam.
Mordercy u nas przede wszystkim, mówi Justyna Adamczyk.
Pracował kiedyś w kinie Wanda, tak, prowadził Młodzieżową Akademię Filmową, a Marcin Koszałka był nocnym stróżem w tym też kinie, więc super, że...
Mówię, sami znajomi.
Bardzo, bardzo.
To zostaje w rodzinie.
A zatem wszystko jest na swoim miejscu, jak się okazuje, w ramach tegorocznej odsłony krakowskiej nocy kin studyjnych. Natomiast my w ramach tej nocy podróżujemy także, dlatego że wprawdzie to będzie spojrzenie bardzo uważne w kierunku kostiumów, wydaje się, ale to równocześnie spojrzenie w kierunku kina, no właśnie, które nie zachodnie, które, tak, bo Monika Kilian się krzywi, ja widziałem tam...
Skąd? Proszę nie mylić tutaj słuchaczy Ekspresji. I widzów przyszłych.
No to bardzo
Nigdy
proszę.
Nigdy bym się nie skrzywiła na program swój. Podróżujemy, bo my podróżujemy trochę w czasie, no i oczywiście w przestrzeni. Zaczynamy o godzinie 18 filmem Cruella, tylko to jest ta wersja aktorska sprzed półtora roku z rewelacyjną Emma Stone oraz Emma Thompson i odkrywamy kim jest Cruella de Mon, ta, która nas straszyła w dzieciństwie. Jak to się stało? A wszystko rozgrywa się w Londynie lat 70., więc mamy tam punk, mamy tam anarchistów, mamy tam czasy Vivienne Westwood, która niedawno zmarła. Kostiumy są powalające, scenografia jest rewelacyjna. I do tego filmu wstęp zrobi zaproszona gościni z Łodzi, też z miasta filmowego, więc mamy tu cały czas wątek jak najbardziej filmowy. Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, która fascynuje się właśnie kostiumem oraz ubiorem, w ogóle jak funkcjonuje w świecie filmowym. Po Cruelli, i co jest ważne, to jest wersja z napisami, wersji oryginalnej, nie wersja zdubbingowana. To jest ważna informacja na pewno dla widzów.
Dla młodszych widzów, tak.
Tak. Następnie o godzinie 20:30 przenosimy się, i tu jest ten kierunek Azja, przenosimy się do Hongkongu lat 60. niesamowitej opowieści miłosnej zbudowanej z niuansu gestów, spojrzeń, rytmu, jaki nadaje muzyka w tym filmie. Kostiumy stworzył tam wierny współpracownik Wong Kar-wai'a, William Chang. Na ekranie mamy Maggie Chang i Tony Lenga, i bardzo bym chciała, żeby wszyscy odkryli, dlaczego w 2000 roku wszyscy byliśmy w nastroju do miłości, spragnieni miłości. Kostiumy tam są niezwykle istotne, szczególnie, że te kostiumy, które zbudował William Chang, one są też oparte w historii kostiumu azjatyckiego, i krój sukienek oraz materiał mówi nam coś widzom, i o tym opowie nam Diana Dąbrowska po filmie. Będzie to już dłuższa rozmowa, planujmy mniej więcej godzinę, jednakże oczywiście może ona się troszeczkę też przedłużyć, to jakby chcieli dyskutować widzowie, to też nie ma problemu. A kończymy już o 23:30, może nie tak późno, nie będziemy kończyć jak w kinie pod baranami, przybyłam, musiałam, ale to będzie thriller erotyczny Służąca, Park Chan-wook.
Który powrócił ostatnio.
Głośno. Chcemy przypomnieć rok 2016, jak się pojawił na ekranie Służąca. Pamiętam, że to był film ewenement na ekranie. Bardzo długo też go grałam. Ludzie przychodzili i po prostu spijali obraz z ekranów. Tu też będzie wstęp od Diany. Także naprawdę polecam, bo czasami fajnie jest posłuchać trochę coś więcej o tym, o czym mówią nam kostiumy. Te kostiumy nie są tylko wypełnieniem, nie są tylko i wyłącznie takim obrazem, żeby było nam przyjemnie się patrzeć. Zobaczymy dzięki temu ten film pełniej.
Ja myślę też, że kontakt z tym kinem azjatyckim, opatrzony właśnie komentarzem filmoznawczym, to jest coś nie do przecenienia, dlatego że dzięki temu można też z dużo większą łatwością odkryć pewne niuanse, których z uwagi na różnice kulturowe dostrzec nie sposób. No chociażby to jest...
Ja mogę ostatnią rzecz, przepraszam, ostatnią rzecz. Jeżeli ktoś, no tak się zdarzyło, że skończył te tam 18-19 lat, no i niestety to nie może obejrzeć filmów, to może przyjść do mnie na Służącą, bo on jest powyżej 18 roku życia.
A w Sfinksie będzie wielka, jedyna i nieustannie zachwycająca.
Czyli Penelope Cruz.
Mm-hmm.
Jak już tutaj dzisiaj Justyna powiedziała, za chwilę wchodzi na ekrany kin najnowszy film z Penelope, który pewnie wszyscy będziemy grali. Pomyśleliśmy sobie, że warto przypomnieć jej wcześniejsze filmy, ale Penelope jakby zawsze jest kojarzona przede wszystkim jako aktorka Pedro Almodovara. To jest takie pierwsze skojarzenie, ona tam genialne role stworzyła. Więc chcieliśmy pokazać ją widzianą oczyma innych reżyserów. Więc pokażemy trzy filmy, z których żaden nie jest Almodovara. Pierwszy to będzie Kochając Pabla, Nienawidząc Escobara, Fernando Leona de Aranoi. Potem będzie Wszyscy Wiedzą, Ashkara Farhadiego, no, czyli zdobywcy Oscara, genialnego reżysera. I na końcu thriller 24 godziny Juana Diego Botto. To jest jego debiut reżyserski. Zresztą za ten debiut był nominowany do nagrody GOI. I to jest pokaz przedpremierowy, ponieważ ten film będzie wchodził dopiero za dwa miesiące na ekrany film, więc pewnie warto go będzie zobaczyć. Ale Nasza noc kin studyjnych zaczyna się mniej więcej koło południa. Bo to będą wszystkie pokazy wieczorem. Natomiast jeszcze przed południem o godzinie 11 zaprosimy dzieci, zaprosimy najmłodszych. Nie chcieliśmy ich ciągać późnym wieczorem, bo będą warsztaty. Warsztaty, które będą prowadzone przez Darię Godyń, reżyserkę, animatorkę, graficzkę. W czasie których warsztatów dzieci jakby będą usiłowały zrozumieć, czym się różni film fabularny aktorski od filmu fabularnego animowanego i będą miały okazję stworzyć swoją własną krótką animację poklatkową, pod okiem Darii oczywiście, i potem obejrzeć ją na dużym ekranie.
Warsztaty dziecięce, tak? Bo to tak, w tę tak, stronę, w tak. Sfinksie. A zatem raz jeszcze, bo o wszystkim tak naprawdę powiedzieliśmy, co w trakcie tejże, tegorocznej Nocy Kin Studyjnych w Krakowie będzie się działo, to te adresy, które niechże Państwa jutro zainteresują, to Kika, Agrafka, Kino pod Baranami, Kijów, Mikro, Paradoks, Sfinks. Tam będzie się działo, będzie także gra miejska, a kina studyjne, no to one są i te rzeczy, które będą się działy jutro, to one się dzieją cały rok i warto tam w związku z tym zaglądać. Robert Skrzydlewski, Marynia Gierat, Miłosz Chorodyski, Justyna Adamczyk, Monika Kilian, Anna Starewicz-Caban byli z nami w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
Także ja, Tadeusz Marek, byłem z Państwem. Wojciech Gruszka i Inka Siepracka audycję zrealizowali. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.